Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Moi drodzy, tak miałem to szczęście, żeby ostatniego Sylwestra, nie powiem którego w moim życiu, bo już nie lubię tego mówić, spędziłem w górach. No, mam kłopoty z pamięcią. Spędziłem w górach w domu zborowym w Bielicach. I tam oczywiście oprócz powitania Nowego Roku mieliśmy czas wypełniony spotkaniami, prelekcjami czy wykładami. I jeden z nich wygłosił Michał Domagała, obecny pastor zboru baptystów na Kłodnickiej. Dzielił się swoimi doświadczeniami z misji na Syberii. Pracował tam wśród ludu hakatów i zajmował się przede wszystkim tłumaczeniem Nowego Testamentu na język hakacki. To jest przedsięwzięcie samo w sobie. I właśnie. Trzeba było tłumaczyć słowo na język ludu, który jeszcze w tym charakterze jest bardzo archaiczny. My wszyscy żyjemy w pewnej kulturze. I ta kultura hakacka, językiem hakackim mówi około 40-50 tysięcy ludzi, to nie jest wielka społeczność. Wobec tego ten język jest hermetyczny, nie rozwijał się tak jak nasz. Nie uspółcześnił się. I wiele z przyzwyczajeń, chociaż hakaci, przynajmniej w swojej części, są chrześcijanami, to jednak ta ich stara, archaiczna kultura ciągle w nich siedzi. I tak trochę dzielą ten świat między współczesne chrześcijaństwo, a to, co było w przeszłości. I jeżeli mógłbym poprosić o następny slajd, to ten archaiczny świat jest światem żywym. Można go porównać do teatru marionetek. Są tam kamienie, rzeki, ludzie, zwierzęta, ale wszystko to ma swojego ducha. Żywego ducha. Wobec tego ich pojęcie moralności to tradycyjne bywa trochę inne niż nasze, czasem zaskakujące. Hakaci nie splunął do rzeki, bo to jakby splunąć w twarzy żywemu duchowi. Może się to spotkać z dosyć gwałtowną reakcją. I wiele wieków temu taki żywy świat to był świat nasz, ludzki świat. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie, jeżeli prosiłbym o następny obraz. A w zasadzie żyjemy między dwoma światami, które coraz ostrzej ze sobą rywalizują. Pierwszy z nich, ten z prawej, to nasz świat ludzi wierzących. Świat, który został stworzony przez żywego Boga. Nasz Bóg jest żywy, nasz Bóg jest pełen mądrości i miłości. Takie przypisujemy mu atrybuty. I przez to my jesteśmy żywi. Jest to życie przez duże rzet, życie święte. Przez nasz nieogarnięte. Ale jest też drugi obraz, znacznie bardziej niepokojący. To jest ten z prawej strony. Obraz, który tutaj symbolicznie można przedstawić w postaci zbioru atomów, martwych atomów, z którego wyłania się wszystko inne. Zgodnie z jakimiś regułami takiej czy innej nauki. Wobec tego życie jest tu czymś wtórnym. Bo pierwotna jest kompletnie martwa materia. Pierwotne jest tworzywo, w którym nie ma ani mądrości, ani życia, ani miłości. Żyjąc między tymi dwoma światami, między tym światem żywym przez duże rzet, stworzonym przez żywego i świętego Boga, a tym światem wyłonionym z martwej materii, gdzie życie może być co najwyżej napisane przez małe rzet, zmagamy się ze sobą. I co tu dużo mówić? Nawet jeżeli jesteśmy chrześcijanami, nawet zaangażowanymi w życie Kościoła, to ten drugi świat mocno nas przenika. Dlatego warto czasem się zatrzymać i zapytać, co oznacza, że Bóg jest żywy i przez jaki rzecz jest On żywy w naszym świecie. Chciałem tutaj odwołać się do Ewangelii według Mateusza. Mogę poprosić następny? Jeszcze następny. Przepraszam, przestawiłem slajdy. Okej. Rozdział 20, wersety 1-16. Ale bowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6, o 9 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników, daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. O, przyznajmy, że ta opowieść trochę nas złości. Szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy swoją przygodę z chrześcijaństwem, czytamy ją pierwszy, drugi czy trzeci raz. I trudno się temu dziwić, bo czyż nie powinno być tak, że jaka praca, taka płaca? Jesteśmy przyzwyczajeni do świata wypełnionego miarą, naszą ludzką miarą, tą, którą potrafimy zdefiniować i zrozumieć. I w tym haśle, jaka praca, taka płaca, ta miara jest. Tak naprawdę nasz świat się coraz bardziej tą miarą wypełnia. Coraz więcej próbujemy zmierzyć, zważyć, określić regułami. I tak tym przeksiąknęliśmy, że sami często oczekujemy, że nas wymierzą w każdym aspekcie naszego życia. Nawet jak się rodzi dziecko, to dostaje swoje punkty od 1 do 10. I ta miara ma określić stan jego zdrowia. Chciałem wrócić do poprzedniego slajdu. Tutaj jest przedstawiony sąd Ozyrysa, boga krainy umarłych w egipskim panteonie. Anubis i Tot brali serce zmarłego i kładli na wagę. Po drugiej stronie siedział odważnik, który reprezentował jakąś miarę. Jeżeli serce było lekkie, nieobciążone złymi uczynkami, to szalka z sercem szła do góry. I zmarły przechodził sąd pozytywnie. Tak na dobrą sprawę, w naszym dzisiejszym świecie moglibyśmy to zrobić inaczej. Po co zatrudniać Boga, Ozyrysa, Anubisa czy Tota, skoro moglibyśmy ustawić wagę i sprząc ją z komputerem? Komputer mógłby zanotować, czy szalka idzie do góry, czy do dołu i wydać wyrok. Ale czy rzeczywiście o taką miarę nam chodzi? Czy taki sąd by nas zadowolił? Czy ta przypowieść, którą przed chwilą nie czytałem, przed chwilą przeczytałem, nie mówi nam, że Bóg przekracza naszą miarę? że sprawiedliwość, która jest u Boga, przekracza naszą miarę. Że nigdy jej nie zmierzymy. Że nigdy nie skonstruujemy automatycznej wagi czy jakiegokolwiek innego automatu, który oceni człowieka podług boskiej sprawiedliwości. I czasem się zdarzy tak, albo kiedy czytamy w piśmie, albo w życiu, że powiemy, ale jak to? Jak to się mogło stać? Jak to jest, że w ten sposób postępuje Bóg i mówi, że jest sprawiedliwy? No właśnie tak, że Bóg jest żywy przez duże rzeczy. A jeżeli jest żywy przez duże rzeczy, to znaczy, że nie zamkniemy go żadną swoją miarą. A jeżeli nie zamkniemy go żadną swoją miarą, to zawsze może się zdarzyć tak, że coś się właśnie w tej naszej mierze nie zmieści. Naszej, czy to dotyczy sprawiedliwości, czy czegokolwiek innego. I wtedy będziemy musieli powiedzieć, dobrze, to w sumie wspaniałe, bo to oznacza, że wierzę w Boga żywego przez duże rzeczy, którego nigdy nie zastąpi żadna ludzka miara, ani żadna maszyna skonstruowana przez człowieka. Żadna waga. No. Miara, a może tak, zacznijmy w ten sposób. Muszę sobie przewrócić kartkę, żeby nie zgubić toru, bo jestem trochę zdenerwowany. Są inne miejsca w Biblii, nie brakuje ich, kiedy spotykamy się z Bogiem żywym, przekraczającym ludzką miarę. No, tutaj najbliższej tej przypowieści jest przypowieść o synu marnotrawnym. Powiedzmy sobie, że przyjęcie tego syna przez ojca to nie jest to, czego oczekujemy. Od sprawiedliwości mierzonego ludzką miarą. No? To nie jest nawet to, czego oczekuje syn, który powraca do ojca. No? I to nie jest tym bardziej to, czego oczekuje syn, który pozostał przy ojcu. Czy oni są gotowi przyjąć żywego Boga? I zgodzić się na to, na tą miarę, na tą miłość przekraczającą wszelkie ludzkie rozumne podejście do sprawy. I czy my jesteśmy na to gotowi? Bo jeżeli wyznajemy żywego Boga, to właśnie na to powinniśmy być przygotowani i z tego się cieszyć. Ale jest z tym coś jeszcze więcej. Tak naprawdę Bóg wzywa nas, żebyśmy sami przekraczali tą miarę. Sięgnijmy po kazanie na górze. Co ono mówi? Ono mówi tak. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jest miarka za miarkę, no to czym się różnicie od Boga? Jesteście jak poganie. A jeżeli jest coś takiego, że pożyczyłeś komuś pieniądze i teraz natarczywie żądasz zwrotu tych pieniędzy, to cóż to jest innego, jeżeli nie miarka za miarkę? Nie. Wy tak nie postępujcie. Jeżeli macie mojego ducha, bo nie jest tak, że jesteśmy bezbronni, możemy przyjąć tego ducha, a to jest duch Boga żywego. To jest coś, co w nas działa. To jest coś, co nam właśnie pozwoli przekroczyć tą ludzką miarę. To wiesz, kiedy odpuścić sobie ściąganie tego ducha. Bo to nie jest tak, że my się nie możemy ludzką miarą posługiwać. To jest nasza ludzka miara, jak wszystko, co mamy jako ludzie, możemy się tym posługiwać. Tylko musimy pamiętać, że ona nie wypełnia całego życia. Musimy pamiętać, że są sytuacje, w których dług można ściągnąć, można poprosić o jego zwrot i są sytuacje, kiedy tego nie powinniśmy robić. I żaden kodeks, żadne najmądrzejsze wywody nie skodyfikują tego, bo tego się nie da skodyfikować. Jedyne, co może nam to pomóc zrobić, to obecność w nas żywego Boga. Prawdziwie żywego Boga, który przekracza jakąkolwiek ludzką miarę. I dzięki temu, że go mamy, my też możemy przekraczać tą ludzką miarę. Daleki jestem od tego, żeby oceniać kogokolwiek z was i siebie łącznie za to, czy podobnie jak ci robotnicy, którzy przyszli z samego rana, układali się z swoim panem, miarka za miarkę. No. My też tak czynimy. Szczególnie na początku swojej drogi. No. I we mnie to było. I z tego, co słyszę od innych, w nich to również to było. No. Przychodzimy do Boga, zaczynamy wierzyć i mówimy, okej, Panie Boże, to my teraz będziemy robili to, będziemy w Ciebie wierzyć, będziemy chodzili do kościółka, przyjmiemy komunię, a Ty nam zapewnisz cacane życie. Jest tak, jak w przypadku robotników, którzy przyszli z samego rana. Umówili się na denara. I myślę, że w przypadku tych początkujących, tych na początku drogi, Bóg czasem się godzi na takie układy. No, nie dlatego, że miał taką naturę, tylko dlatego, że jest tak, że to rodzic, ojciec skłania się do poziomu dziecka, a nie na odwrót. No? Więc nie widzę w tym, tak prawdę mówiąc, nic złego. Ale myślę, że Bóg, tak jak my oczekujemy od naszych dzieci, że będą wzrastały, no? Tak Bóg oczekuje tego od każdego szczerego swojego wyznawcy. Że słowo, które nam dał i duch, który nam dał, będą nas jednak zmieniały. No? Także staniemy się w końcu tymi robotnikami, którzy czekają do połowy czasu. Godziny 9 czy tam którejś. No? I zauważcie, że oni nie układają się o kwotę. Im wystarczy zapewnienie, zapłacę wam to, co wam się należy. A ile to jest? Łaska Pana. No? A na końcu naszej drogi może staniemy się tym, czego wam serdecznie życzę, którzy poczekają do godziny 11. No? Zauważcie, dlaczego oni w zasadzie czekali? Czy jakikolwiek ludzka logika w jakikolwiek sposób to usprawiedliwiała? Czego można było się spodziewać? Czego mogliby się spodziewać ludzie, którzy żyliby tylko według ludzkiej miary? No? Przecież to było kompletnie bez sensu. No? A jednak czekali. Przyszedł do nich Pan i powiedział, no to chodźcie. Czy cokolwiek im obiecał? Nie. Po prostu ich przyjął. No? Więc może Bóg oczekuje od nas tego, że w końcu staniemy się takimi robotnikami, którzy będą w stanie, przynajmniej czasem, poczekać na Niego wbrew wszelkiej ludzkiej logice, we wszelkiej ludzkiej mierze. No? Bo właśnie wtedy tenże Bóg może zrobić coś w naszym życiu, co wszelką tą ludzką miarę przekracza. No? Wtedy się na to otwieramy. Wtedy otwieramy się na Jego świat, na świat Królestwa Niebieskiego, który właśnie rządzi się, powiedzmy, tą boską miarą. No? Czekając tak na Pana, mówimy w gruncie rzeczy tylko tyle. Boże nasz, jesteśmy. Znajdź nas takimi, jakimi jesteśmy i przyjmij nas według swojej sprawiedliwości i miłości. Niczego więcej nie oczekujemy, niczego więcej nie chcemy. No? I tym chciałem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i tego chciałbym wam życzyć, ażebyście mieli tą cierpliwość przekraczającą wszelką ludzką logikę i żebyście, czytając takie fragmenty pisma, jak ten, który przeczytałem z Mateusza, czy doświadczając czegoś takiego w życiu, radowali się. Bo to jest po prostu radosne. No? Bo to oznacza, że Bóg jest żywy. Przez duże rzeczy. No? Dziękuję bardzo za uwagę.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.